Świętokradztwo. Smutno upłynęły tego roku święta Wielkiej Nocy. Złowieszczy cień Drogi Krzyżowej zda się padł i na dnie zmartwychwstania, przesłaniając żałobą słoneczne ich szlaki. Nie było wesela w ludzkich sercach i ponuro jakoś grały wielkanocne dzwony. Minęły święta, minął kwiecień i zawitał maj. Po sadach zakwitły jabłonie i grusze, stanęły w wiosennej krasie drzewa śliw. Z ogrodów płynęła słodka woń czeremchy, zapachniały bzy. Rok zapowiadał się dobry. Chłopstwo z okolnych wsi wróżyło rzęsny plon. Około połowy miesiąca spadła mszyca i rudą rdzą przeżarła kwiaty i warzywa. Jakieś obrzydliwe robactwo rzuciło się na drzewa owocowe i w ciągu kilku dni zniszczyło nadzieję sadów. Gdzieś pod koniec maja pojawiły się na przedmieściach podejrzane włóczęgi, ohydne dziady proszalne i zalały trędowatą, schorzałą zgrają podmiejskie zaułki i gospody. Zwłaszcza na Bugaju zaroiło się od tego plugastwa w sposób niebywały. Przedmieście sprawiało wrażenie panoptikum, w którym wystawiono na pokaz wszystkie potworności i całą ohydę ludzkiego ciała. Z każdej niemal uliczki wychodziły na spotkanie postacie okrutnie okaleczałe. Bez rąk, bez nóg, z garbami na powykręcanych śmiesznie kręgosłupach, bez nosów, z wygasłymi jamami ust, na każdym prawie zakręcie witały przechodnia mordy półludzkie, półzwierzęce, rozkwiecane dzikim, gorączkowym błyskiem zakaprawionych ślepi. Wyciągały się po jałmużne potworne łapy, wybojałe do rozmiarów łopat obciągniętych skórą barwy szaropopielatej. W pyle gościńców na stopniach kościołów i przed furtą cmentarną wystawali żebracy, chorzy od lat na elefantiasis, zniekształceni przez straszliwy przymiot i z daleka cuchnący włóczęgi owrzodzone na całym ciele, ostrzegające na kilkanaście już kroków smrodem łachmanów, obierze światy zatracone, którym krew toczył powoli jad zaszczepiony przez uliczną wenerę. Rozłaziło się to ludzkie robactwo po domach, ogrodach, po przydrożnych zajazdach i austeriach. Obozowało na wygonach lub pod miejskim majdanie. Przemycało się nocą do stodół i szop, tuliło po strychach pod okapami. Gdy pod koniec miesiąca nastały gwałtowne upały, nędzarze ci otaczali tłumnie studnie, wyrywając jedni drugim z rąk wiadra i stągwie. W blaskach majowego słońca perliły się srebrzyste bryzgi wody rozlewanej rozrzutnie przez przybłędów, obluzgując ich rany i spłukując wrzody. A gdy zaspokoiwszy pragnienie, chore włóczęgi odstępowały nareszcie od studzień i fontan, pozostawały po nich niby pamiątka na zrębach cystern i wargach konch gruzły jadowitych wybroczyn i gęstej, zielonawo-żółtej ropy. W końcu u schyłku miesiąca w okresie dni krzyżowych wybuchła na Bugaju zagadkowa choroba. Pierwszą jej ofiarą był kuśnierz wyrostek, który w samo południe, przechodząc przez targowice przedmieścia, upadł nagle na bruk z przeraźliwym okrzykiem i wśród okropnych męczarń wyzionął ducha w przeciągu kilku minut. Tegoż popołudnia umarło wśród podobnych objawów pięcioro ludzi. Wszyscy mieli po śmierci twarze stalowo-sine, na ustach czerwoną pianę, a pod pachami duże, krwią nabiegłe obrzęklinę. Nazajutrz zaraza rozszerzyła się gwałtownie, ogarniając całe przedmieście. Nie było domu, do którego by nie zawitała w gościnę. Ludzie ginęli dziesiątkami, jak muchy. Czarny mur zwalał ich z nóg, gdzie tylko dopadł. Na ulicy, w kościele, po sklepach, w domu. Nie uchował się przed nim nikt, kogo upatrzył sobie za ofiarę. Nie było takiej kryjówki, z której by go nie wywlokły szpony niewidzialnego wroga. Nie było takiego grubego muru, przez który by go nie dosięgły. Paniczny strach ogarnął pozostałych przy życiu, którzy w dzikiej ucieczce rzucili się ku miastu i rogatkom. Lecz tu zastali wszystkie drogi zamknięte. Żelazny kordon wojska zawrócił ich do gniazda zarazy. Komisja sanitarna wysłana z metropolii rozbiła w samym środku przedmieścia baraki i tu tylko pozwalała szukać ratunku. Lecz nie pomogło poświęcenie 3 młodych lekarzy, którzy podjęli bohaterską walkę z niewidzialnym przeciwnikiem. Dnia 4 ulegli i oni kolejno, jeden po drugim, wypuszczając ze skostniałych palców syringi. Zwycięski mur szalał dalej. Wtedy oczy wszystkich zwróciły się na księdza Desiderego. Ponury prałat za niemą zgodą mieszkańców Bugaju objął nad nimi duchowe dowództwo. Porzucił więc swe zaciszne mieszkanie przy pałacu biskupim koło katedry i przeniósł się do małego, dzikim winem opiętego domku na przedmieściu, by wziąć w swe moce stalowe ręce rząd dusz potępieńców. Zaczął od procesji błagalnych. W Dąbrowie na wschodniej rubieży Bugaju spuścili drwale olbrzymie stuletnie drzewo, poobcinali konary, ogołocili z gałęzi. Przyszli cieśle, ściosali pień, wygładzili granie, przybili potężną przecznicę i zrobili krzyż. Potwornych rozmiarów, bo na 20 metrów długie, a na 8 szerokie drzewo męki, poświęcone w kościółku świętego Wojciecha na Przylaskiej Kępie, spoczęło na barkach pokutników. Wspierając jedni drugich w znoju, w pocie i udręce. Z oczyma nabiegłymi krwią, w zgrzebnych koszulach, parcianych opończach lub szorstkich, z wyciętymi po bokach na ręce otworami worach, dźwigali ten krzyż pokutny z pieśnią na ustach, a rozpaczą w duszach. I szła straszliwa procesja przy blasku świec ogromnych, triangałów w kształcie trójgranu, gromnic śmiertelnych i latarek krępą osnutych przez ulice przedmiejskie. Place, sady, ogrody, wlokła się wśród jęku dzwonów, pod turkusową kopułą majowego nieba, przez pola, ścieże i drogi, prażona żarem szalejącego słońca, śniada od pyłu, szara od kurzawy, którą wiatr skwarnym wzbijał tumanami nad ludzkim pogłowiem. Z zachrypłych od prochu krtani, ze zduszonych strachem gardzieli płynęła ciężka, jak roztopiony ołów i groźna jak potępienie melodia suplikacji. Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. W skwarze dnia upalnego, w pogodę pastwiącego się jak na ironię słońca, biła z ziemi w przeczysty lazur nieb okrutna skarga, modlitwa.
Pośród łanu głów czernił się krzyż, olbrzym, długą, żałobną, wyciągniętą sztywnie belką i posuwał się powoli naprzód w podrzutach barków i pleców. Gdy wyczerpani ciężarem pokutnicy walili się z nóg i omdlewali ze znużenia, w miejsce ich podsuwali się pod brzemię inni, by dźwigać je dalej w męce i katuszy. Wiatr wplątywał im się we włosy i wichrzył w nich nielitościwie. Szarpał dziko krucze i płowe bugaje niewiast. Z opuszczonych nisko ku ziemi przez drętwiejące palce świec ściekały cicho duże, gorące łzy. Pod wieczór, gdy już rozpaliło się na niebie pokrwawie zachodu, a spod uznojonej ziemi zdały się iść w bezmiary przestrzeni strzeliste akty bólu i rozpaczy, zatrzymała się procesja przed jedną ze studzień. Tu w blaskach konającego słońca pochylała się nad marmurową konchą wodotrysku słodka postać Madonny. Ostatnie rzuty promieni całowały koralową pieszczotą stopy przedziwnej, spływając po fałdach jej szat na lśniącą miriadem migotów gładź wody. Z przepełnionej po brzegi muszli przelewał się szelestem zatruty jadem płyn i ściekał srebrzystym obrusem w zbiornik cysterny. Wśród ciszy wieczora zabrzmiał głęboki, metaliczny głos księdza. Śliczna Panno, gwiazdo czysta, Maryja, opiekunko źródeł studzien, Maryja. Maryja, podjął melodię tłum, Maryja, o Maryja, królowa. Poszybowała pieśń przez wieczorne mroki hen, w dal pomiędzy domy i ulice. Rozeszła się w szerokich kręgach po polach i łęgach, aż zgłuchła gdzieś na skraju Dąbrowy, pośród drzewnych ustroni. Z wysuniętym na czoło feretronem Najświętszej Panny szła procesja od studni, od cysterny do cysterny, wielbiąc i adorując opiekunkę źródeł i fontan. A późno w noc, Gdy już cienie otuliły umęczoną ziemię, orszak dziewic, usiadłszy z ołtarzykiem procesyjnym do łodzi, przy świetle pochodni odpłynął z nim na przylaską kępę. Tu otoczony blaskiem żagwi i lamp jaśniał z dala w potokach światła wizerunek przeczystej, odbierając przez całą noc hołd adoracji. Najpiękniejsze dziewice Bugaju błagały aż do świtu opiekunkę studzień o uzdrowienie ich wód i źródeł. Aż w trzeci i ostatni z dni krzyżowych, w chwili, gdy procesja pokutna okrążała stary cmentarz, pojawiła się nagle pośród półzapadłych grobów gromada ludzi, biczujących się wzajemnie skórzanymi pletniami po obnażonych plecach. Świst razów mieszał się z tępym stękiem smaganych ciał i jękiem modlitwy. Boże, bądź nam miłościw, Boże, zlituj się nad nami. W potokach krwi naszej ugaś, Panie, pożar Twego gniewu. I siekli się bez litości po barkach, po ramionach, po lędźwiach. Bili kańczugami kurczące się od bólu plecy, chłostali do krwi skórę. Mężczyźni, niewiasty, zamężne, dziewczęta, dzieci nawet. Żar pokutniczy przemógł wstyd i bez sromu wystawiały kobiety grona piersi na razy smagańców. Spłynęły strugami krwi białe łona. Pokryły się siecią sinych pręg cudnie sklepione biodra i kulsze. Umilkła pieśń procesji. Zahipnotyzowana widokiem samodręczycieli rzesza zatrzymała się u cmentarnego obejścia i jak skamieniała śledziła ruchy opętańców. Ponad krzyk ich pochutnywania wybił się nagle ostrym, wibrującym tonem czyjś histeryczny śmiech. Jakaś kobieta młoda i dorodna wypadła z głębi procesyjnego zastępu i zdarłszy z siebie suknię, nastawiła śnieżne plecy pod ciosy pletni. Trysła krew, plamiąc czerwoną strugą niewieścią bielizny. Wtedy ogarnął ludzi jakby szał. W jednej chwili procesja rozprzęgła się. Porwani straszliwym przykładem, ogałacali się z szat i z dzikim okrzykiem, wtargnąwszy pomiędzy biczowników, poddawali się chłoście. Inni, zwłaszcza mężczyźni, wyrywali im z rąk świszczące narzędzia kaźni i z kolei zadawali sobie okrutne rany. Wkrótce na całym przedmieściu rozszalała opętana gońba flagelantów. Hordy zziajanych, ociekających własną i cudzą krwią ludzi z podniesionymi do ciosu pętlami sznurów i rzemieni przewalały się z jednego kąta Bugaju w drugi. Z żarem żądzy w obłąkanych oczach wystawiały niewiasty swój biały srom pod uderzenia ważkich, nielitościwych rąk męskich. Z niewysłowionym uczuciem lubieży czuły na swych skatowanych piersiach, plecach, lędźwiach moc ich dziką, okrutną, nieubłaganą, tę samą moc, co kiedy indziej miażdżyła im łona w przesłodkim uścisku ramion i przygniatała ciężarem bioder w pieszczotach łóż, bo poprzez mękę kaźni zrodziła się rozkosz. Na stopniach kościółka na tle ciemnej zieleni dąbrowy stał z krzyżem w dłoni ksiądz Dezydery. Stał olbrzymi, posępny i wodził ponurym, zamyślonym spojrzeniem po biczowniczej zgrai. Na twarzy surowej, nieprzeniknionej, ni cienia wahania, ani śladu wątpliwości. Kamienna, nieubłagana maska. Z młodego zapustu wyszła ku niemu gromadka sióstr zakonnych i uklękła na podwórcu kościelnym. Smukła, niezwykłej urody mniszka wystąpiła z grona towarzyszek i powolnym, majestatycznym krokiem zaczęła iść ku stopniom kościoła. Siostra Weronika! Poszedł szmer po tłumie. Siostra Weronika! A ona, stanąwszy na progu świątyńki, podawała prałatowi klasztorną dyscyplinę, błagając go słowem i oczyma. Ojcze duchowny, nie szczędź i mnie razów. Niechaj i na mnie spłynie błogosławieństwo kaźni. I na oczach tłumu obnażyła się po pas, pochylając kornie w oczekiwaniu chłosty cudny łuk swych pleców. Ksiądz przyjął z rąk jej dyscyplinę i odstąpiwszy o krok, jakby dla nadania sobie rozmachu, podniósł w górę ramię. Lecz w tej chwili, jak spod ziemi, wyrosła obok niego postać pielgrzyma z Żytomierza. Kaptur pątniczy zesunął mu się z głowy i odsłonił zmienioną od gniewu twarz Pawła Kuternuszki. Zanim
Prałat zdołał spuścić karzące ramię, uczuł, jak żelazna jego ręka miażdży mu palce, więc wypuścił pletnie ze zmartwiałej dłoni i wlepił spojrzenie w twarz napastnika. Przez długą chwilę wśród śmiertelnego milczenia tłumów mierzyli się oczyma pełnymi nienawiści. — Łotrze! — zasyczał wreszcie chrapliwy, zdławiony od gniewu głos Kuternuszki. — Łotrze! Nie waż mi się jej dotknąć! Na dźwięk słów siostra Weronika drgnęła i podniósłszy się z klęczek, spojrzała na pielgrzyma. W oczach jej zaświtał nagle brzask straszliwego rozpoznania. Zbladła, zachwiała się i jak gołębica śmiertelnie trafiona, zatrzepotawszy w powietrzu skrzydłami ramion, upadła na wznak na stopnie kościoła. Pod osłoną nocy, skąpo rozświetlonej po światło księżyca, przemykał się Kuternuszka wzdłuż klasztornego muru. Ilekroć światło miesięczne wychynęło spoza zwałów chmar, nasunięty starannie na głowę jego kaptur pielgrzymi rzucał cień dziwaczny, ostro stożkowy. Noc była ciepła, majowa. Sprażona codziennym skwarem ziemia oddawała wchłonięty żar ciemnymi falami. W klasztornym ogrodzie zanosiły się słowiki, pachniały psy. Po niebie chmurnym przepływał obłoczne ławice zadumanych księżyc. Pawełek zatrzymał się przed żelazną furtą, ponamyślnie nacisnął ostrożnie klamkę i próbował otworzyć. Brama była zamknięta. Wtedy, uchwyciwszy się prawą ręką za wystający jej uszak, wspiął się w górę i postawił jedną nogę na klamce drzwi. Był w połowie wysokości muru. Nad nim sterczała jeszcze gładka, ceglasta ściana na 3 metry z górą. Oparłszy się plecami o framugę bramy, z trudem utrzymując równowagę, odetchnął znużony wysiłkiem. Wtem przyszła mu pewna myśl. Wydobył z kieszeni pątniczego burnusa duży składany nóż i obnażywszy jego ostrze, zaczął nim wiercić dziurę w murze, mniej więcej w poziomie własnego pasa. Drugą tej samej opiętości wyżłobił w odległości kilku centymetrów od swego prawego biodra, a trzecią ponad głową w promieniu zasięgu ręki. Skończywszy, schował nóż i przez pewien czas odpoczywał dla nabrania sił. Potem, włożywszy rękę w wiercony przez siebie otwór nad głową, niby w ucho klamry, dźwignął się całym ciałem w górę. Przez chwilę nogi zawisły w powietrzu, szukając oparcia. W końcu znalazły je. I skwapliwie zanurzyły się kończynami palców wyżłobienia muru. Teraz stał jak w strzemionach. Pozostał do pokonania kawałek ściany, nie wyższy niż 1 metr. Szczęście mu sprzyjało. Już zabierał się do ponownego wiercenia otworów, gdy usłyszał nad głową szmer lekkiego uderzenia. Podniósł oczy i ujrzał nad sobą przechyloną spoza muru gałąź klonu, rozchybotaną na wietrze. Uczepił się jej kurczowym ruchem, poderwał całym sobą wzwyż i zatknąwszy lewą nogę w otwór górny, odbił się z całej siły. Manewr wypadł pomyślnie. W chwilę potem siedział okrakiem na zrębie szczytowym muru. Odrzucił kaptur i otarł czoło. Pełną piersią wdychiwał balsamiczne wonie bijące z dołu od ogrodu. Na prawym jego udzie spoczywała zbawcza gałąź klonu, uderzając go od czasu do czasu łagodną pieszczotą. Na lewo, w odległości 50 metrów, stożyły się w niebo strzałami iglic klasztorne wieże. Od miejskich zegarów nadpłynęła wtedy godzina 11. Dźwięk mosiężnych młotków ocucił go z zamyślenia. Czas już, pomyślał otrząsając się. Czas już na mnie. I zwinnie jak kot zesunął się po klonie w ogród. Tu przystanął i oparty o pień drzewa spojrzał w głąb. Księżyc, przedarwszy się zwycięsko przez złoża chmur, wypłynął tymczasem na pełne morze granatowego nieba i siał magnezjowe blaski na ziemię. Ogród nurzał się cały w zielono-srebrzystej ich powodzi. O kilkadziesiąt kroków lśniło dreszczem wodnych zmarszczków jezioro, przedzielone na pół długim, wąskim przylądkiem, wbiegającym w jego środek. Na rozszerzonym w kształcie półwyspu wylocie przylądka bielała oblana z 3 stron wodami kaplica. Przez otwarte drzwi widniał ołtarz oświecony mdłym światłem 2 świec, w dolnej swej części przesłonięty jakąś czarną, niewyraźnie rysującą się masą.
W górze pod stropem krwawiła lampka wieczysta. Fale jeziora, podrywane co chwila pod muchami wiatru, uderzały z cichym pluskotem o kamienny zrąb kaplicy. I odtrącone łagodnie od połogich jego szkarpów wracały do łożyska. Na kalinie, co samotnie wystrzeliła tu ze skalnego zbocza, zarzucając na dach świątyńki kraśne korale warkoczy, słowik łukał piosenkę miłości. W głębi, poprzeżynane mozaiką świateł i cieni, szumiało tajemniczo rozgwarem drzew tło dalsze. Od klasztoru zabrzmiała pieśń. Z perspektywy ogrodowych alej płynęła smutna melodia Salve Regina. Głosy czyste, rzewne, dziewicze. Poprzez ponurą, rozdartą od bólu arię chóru przebijał głęboki, tęsknotą za światów natchniony wtór altów. U wyloty klonowej ulicy zamigotały światła świec i latarek. W półmroku drzew zamajaczył orszak mniszek. Szły powoli, oskrzydlając potrójnym szeregiem białych, weselne kwefy otulonych postaci wysoko na ramionach sześciu sióstr spoczywające Mary. Szły powoli, z pieśnią na ustach, dźwigając bezcenny ciężar przedwcześnie zgasłej towarzyszki. Na białej, atłasowej, w srebrne lilie przetkanej poduszce, w mirtowej wianka koronie spoczęła przepiękna jej głowa. Spod opuszczonych rzęs spadał cień na twarz alabastrowo bladą, w rękach na piersi złożonych błyszczał w posrebrzu księżyca krzyż. Na ustach, z których skon nie zdołał zetrzeć barw koralu, zastygł uśmiech zagadka. Zastygł i rozlał po twarzy wyraz niewypowiedziany. Tak w noc majową, pijaną od woni czeremch i bzów noc, szła na miejsce wiecznego spoczynku siostra Weronika. A niosły ją siostry powiernice, czyste dziewy i panny zakonne, z Chrystusem poślubnie złączone. Minęły aleje klonów, okrążyły jezioro i weszły na przylądek. Rozchybotane na wietrze płomyki gromnic dwoiły się w jeziorzanej toni i drugi orszak wyłaniał się z głębi. Gdy przestępowały próg kaplicy, wnętrze rozbłysło wzmożoną siłą świateł i odezwały się organy. W ciszy nocnej popłynęła po falach jeziora przesłodka melodia Ave Maria, Gunoda. Orszak mniszek rozdzielił się, przepuszczając środkiem Mary. Na tle ołtarza, umajonego w lilie i konwalie, zaczerniał w powodzi świec katafalk. Siostry zdjęły z ramion nosze ze zwłokami i podłożywszy ręce pod ciało, ostrożnie jak dziecię złożyły je w trumnie. Przy dźwiękach nieustającej muzyki organów pochyliła się nad umarłą przeorysza i lekko dotknęła ustami jej czoła. Potem przybliżały się ku marom po kolei inne i każda żegnała siostrę pocałunkiem rozstania. A gdy już wszystkie oddały jej ostatnią pieszczotę, utworzyły ponownie wydłużoną linię orszaku i cicho odeszły ku klasztorowi. Umilkły organy i zgłuchła pieśń. Tylko światła przy burach pełgotały równym, spokojnym płomieniem. W cmentarnej ciszy, w okolu kwiatów i wieńców, w osamotnieniu śmierci bezwzględnym pozostała siostra Weronika. Z uśmiechem na ustach, z pogodą na białym, marmurowym czole spała słodko na śnieżnej pościeli. Jak wryty stał Pawełek pod klonowym drzewem, śledząc przesuwające się przed oczyma podobne wizjom snu obrazy. Lecz gdy zgasły ostatnie akordy muzyki i cisza śmierci zaległa ogród, pchnięty nieprzezwyciężonym pragnieniem zaczął skradać się ku kaplicy. Musiał ją zobaczyć raz jeszcze jeden. Musiał nasycić oczy po raz ostatni przebolesnym widokiem, zanim będzie za późno. Stanął w drzwiach kaplicy, zapuszczając w głąb chciwe, chore tęsknotą spojrzenie. Odpowiedziała mu uśmiechem. Tym samym dziwnym, zagadkowym uśmiechem, co wtedy. Ten uśmiech, ten jej uśmiech. Ty cudna, przeczysta, liliowa dziewico moja. Ha, ha.
Co za śmieszna kombinacja. Siostra Weronika i ja, siostra Weronika i Pawełek Kuternuszka?
Zdjęła go szaleńcza wesołość, a potem ból, obłąkany ból i tęsknota. Słaniając się na nogach, przystąpił do wezgłowia. Usta jego spragnione. Gorączką tętniące wpiły się w jej chłodne, koralowe wargi i chłonęły straszliwą rozkosz. Nagle płomień przeszedł po nim. Zbrodnicza, świętokradcza żądza wypełzła z głębin najskrytszych jestestwa i szeptem krwi domagała się ukojenia. Położył rękę na jej pierś krągłą, dziewiczą i drżącymi od namiętności palcami zaczął zdzierać z niej welon i zakonną szatę. Wtem uczuł na ramieniu czyjąś rękę, odwrócił się i ujrzał spokojną, lecz stanowczą twarz księdza Alojzego. Co chcesz uczynić? Przez chwilę ważyły się ich spojrzenia. Kuternuszka pierwszy spuścił oczy, nie mógł wytrzymać blasku tamtych jasnych i czystych jak lazur. Nagle wyswobodził ramię spod ręki księdza i rzucił się do ucieczki. Dziki strach pędził go przed siebie. W kilku sekundach przebył przylądek, przebiegł jakąś łąkę, przedarł się przez gaj brzozowy i dopadł pnia starej lipy tuż pod murem. W mgnieniu oka wtargnął pomiędzy jej konary, wspiął się na wierzchołek, a stąd zesunął na szczyt muru. Po chwili jednym szalonym skokiem znalazł się po drugiej stronie. Nie oglądając się, ruszył na przełaj. Przez puste pola i ugory. Pędził bez przerwy, bez wytchnienia, zaczepiając o krzewy, potykając się o grudy i śródpolne kamienie. W końcu, gdy na wschodzie wyciągnęła się mleczna linia brzasku, dotarł do zrębów lasu. Świtało już na niebie, gdy zanurzył się w chaszcze u skraju Dąbrowy. Roztworzyły się przed nim i zamknęły z powrotem gościnne ich pierzeje. Zakryły przed okiem ludzkim drzew zielone spławy.